Dzień dobry, Paweł Łaszkiewicz, witaj w Steamcaście. Dzisiaj moimi gośćmi są tradycyjnie profesor Marlena Plebańska, Fundacja Steam Polska.
Witam serdecznie.
I Łukasz Gierek.
Dzień dobry.
Cześć, witam. Łukasz. Łukasz jest wykładowcą akademickim na Akademii Nauk Stosowanych w Radomiu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i jest jedną ze 100 osób, które zostały wyróżnione jako osoby, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. To prawda?
Tak się wydarzyło. To ciężko opowiadać o sobie coś takiego, wiecie, bardzo w jakiś sposób o swoich osiągnięciach chyba. Ciężko mi o tym mówić, ale tak, można powiedzieć, że tak jest, tylko bym tutaj wyprostował, ale zamiast Akademii Uniwersytet Radomski.
O, Uniwersytet Radomski. Okej, i dzisiaj będziemy mówić o druku 3D.
Tak, to jest coś, czym się zajmuję od dobrych kilku lat i co jest chyba moją taką pasją, jeżeli chodzi o taką technologię i o jakąś taką gałąź, technologiczną gałąź informatyki, jeżeli tak mogę powiedzieć, albo technologii.
Steamcast. No dobra, Łukasz, jak myślałem sobie o druku 3D, to moje pierwsze skojarzenie było takie, że są w ogóle nieskończone możliwości, a potem zacząłem myśleć, gdzie ja jakoś ten druk 3D umiejscawiam i przyszły mi do głowy takie dwie skrajne historie. Jedna to jest taka, o której słyszymy w telewizji, drukujemy protezy, drukujemy jakieś niezwykłe części, żeby sobie mogły płacić na Marsa. I drugi koniec bliższy mi, drukujemy bryloczki, drukujemy takie jaszczurki, które można po złamaniu złożyć z innego kawałka. I teraz chciałem cię zapytać, druk 3D w szkole, gdzie on jest na tym kontinuum od prostego drukowania bryloczków do drukowania nerki?
Wydaje mi się, że wszędzie. Wiesz, wszędzie dlatego, że w momencie, kiedy ktoś załapie takiego bakcyla do tego, żeby zacząć tą przygodę, a ta przygoda jest naprawdę fantastyczna, bo otwiera umysły, to powoduje to, że od tego prostego bryloka, który można zrobić w 5 minut po obejrzeniu pierwszego lepszego filmu na YouTubie, możemy zacząć bawić się dalej i z prostego bryloczka możemy zrobić lekcję historii, bo tak samo się robi na przykład Nieśmiertelnik z II wojny światowej, który dosyć podobnie wygląda, a w zasadzie technicznie jest podobny do zrobienia, a potem z tego Nieśmiertelnika przechodzimy do jeszcze innych obiektów, typu na przykład jakieś, nie wiem, budowle albo obiekty historyczne, a kończąc właśnie na rzeczach, które są związane z anatomią, które możemy pobrać sobie z internetu. Nie musimy mieć do tego umiejętności, żeby w tej chwili wydrukować rzeczoną nerkę albo zaprojektować rzeczoną nerkę, albo na przykład jakiś tam, powiedzmy, układ trawienny, bo takie modele są w internecie. I dzisiaj, jeżeli mówimy o tym druku, to tak naprawdę warto było chyba było zwrócić uwagę, że taki prosty druk jednokolorowej drukarki, bo większość z nich jest jednokolorowa, powoduje, że on będzie taki średnio atrakcyjny po pewnym czasie dla uczniów. Bo tak jak rozmawiamy na przykład o właśnie nerce, to ona ma w jakiś sposób swoją kolorystykę zachowaną, tak? Jeżeli ją wydrukuję z zielonego filamentu albo z białego, no to jednak będzie to zielony albo biały kawałek plastiku, który na samym początku będzie efektem wow, ale żeby ten efekt wow przeciągnąć dalej i mówiąc o tym twoim kontinuum, o którym wspominałeś, należałoby chyba wykorzystać trochę inne, takie tradycyjne narzędzia w postaci farb, żeby je pomalować. Czy też nauczycieli plastyki, którzy są w szkole, zaangażować i stworzyć taką współpracę międzyprzedmiotową, która da nam fantastyczny efekt wykorzystania informatyki, biologii i plastyki, czyli trzy przedmioty, które gdzieś składają się na tą magiczną całość takiej kooperacji.
A myślisz, że to jest chwilowa moda? Myślę o druku 3D w szkole, bo jest tak, że się drukarki 3D pojawiają w szkole, ale są, mam wrażenie, często jako taką ciekawostką, nie? Żeby o, można by coś wydrukować. A myślę, że to jest taka moda na moment, czy to jest coś, z czego może być coś więcej?
Czy moda na moment? Chyba nie, bo zwróćmy uwagę, że tak naprawdę dzieci przychodzą do nas coraz to nowsze, może nie nowsze, ale w kółko mamy inne klasy, które uczymy, tak? Jeżeli na przykład klasa trzecia zaczyna przygodę z drukiem i drukuje przez cały rok szkolny, to za chwilkę będziemy mieli nową klasę trzecią, która też będzie nas napędzała do tego, żeby drukować jeszcze, bo zobaczyli, że ich starsi koledzy i koleżanki mieli fantastyczną frajdę, więc ten nauczyciel i ta drukarka moim zdaniem raczej w szkole nie powinna mieć odpoczynku i byłoby fantastyczne, bezpiecznie, gdyby tego odpoczynku nie było, żeby była ta kreatywność do tego, żeby wykorzystywać ją na różnej maści zajęciach, no bo każdy chce tego spróbować, bo to jest od, mówiąc tutaj każdy, bo nie mam na myśli tylko osób, które są uczniami szkoły podstawowej czy szkoły ponadpodstawowej, ale również seniorów, bo bardzo często miałem okazję prowadzić takie zajęcia, w którym to seniorzy projektowali sobie różne rzeczy albo wybierali sobie rzeczy, które mogą być dla nich użyteczne, bo też mówimy o rzeczach użytecznych w takim codziennym użytkowaniu w domu na przykład.
Okej. Okay. Marlena, jakie jest twoje doświadczenie z drukarkami 3D i z drukowaniem 3D?
Z drukarkami jest niewielkie, bo ja osobiście z samymi drukarkami za dużo nie pracuję, natomiast pracuję więcej z długopisami 3D i tutaj rzeczywiście zaczynam z taką pracą z bardzo małymi dziećmi, ponieważ moi najmłodsi uczniowie, którzy pracują z długopisami 3D, mają 4 lata i tak jak wspomniałeś, wiesz, o tej przestrzeni między breloczkami, anderkami czy statkami kosmicznymi, no to właśnie tutaj rzeczywiście gdzieś ta oś czasu i ta oś doświadczeń jest uzależniona od wieku dzieci, wydaje mi się, w dużej mierze. Małe dziecko, zaczynając taką pracę z drukiem 3D, musi pracować z czymś, co rozumie, tak? Musi tworzyć obiekty, które rozumie. Takich abstrakcyjnych obiektów nie jest w stanie jeszcze zrozumieć, tak? Ich działania, ich w ogóle sensu, tak? Istnienia. W związku z tym właśnie jakieś takie proste zadania, proste projekty typu właśnie stworzenie breloczka czy magnezu, nie wiem, misia na dzień misia, czy jeża na dzień jeża, dzisiaj mamy dzień jeża, to jest dla nich bardzo fajne zadanie i bardzo trudne też wyzwanie, ponieważ to wcale nie jest tak łatwo dla takiego malucha właśnie wypracować nawet coś takiego małego, prawda? Natomiast rzeczywiście ta praca z drukiem 3D w moim odczuciu rośnie z uczniem. Rośnie z uczniem, dlatego że zarówno te tematy, jak i sama trudność konstrukcji druku 3D może być rozwijana i potem dzieciaki w starszych grupach przedszkolnych mogą tworzyć już na przykład konstrukcje takie 3D, prawda, gdzie drukują sobie różne elementy i składają domki, drzewka, parki. A starsi uczniowie w szkołach podstawowych czy w ponadpodstawowych mają już właśnie rzeczywiście takie konkretne projekty, które są jakąś innowacją, jakimś wynalazkiem, jakąś pracą konstrukcyjną połączoną z mechaniką, połączoną z jakimś w ogóle projektowaniem takim designerskim najpierw, tak, gdzie ten druk 3D jest pewną formą ekspresji tego, co tworzą. Także wydaje mi się, że te możliwości są bardzo duże, tak, i fajnie, że rzeczywiście te narzędzia też są takie coraz bardziej różnorodne, bardzo różne też możliwości surowców, z których możemy drukować, bo przecież możemy drukować i z czekolady, prawda, i z różnych innych rzeczy, także to nie tylko plastik, ale też właśnie różne inne możliwości, które pozwalają tworzyć bardzo, bardzo różnorodne projekty i myślę, że taką kwintesencją tego, co można zrobić w szkole, są ci uczniowie najstarsi, tak, czyli uczniowie właśnie w klasach, powiedzmy, końcowych podstawówki czy właśnie w klasach ponadpodstawowych, którzy tworzą świetne wynalazki, na przykład rękę zdalnie sterowaną, czy jakiś pojazd, który coś zmienia, czy jakieś całe makiety miast przyszłości, w których ten druk 3D jest pewnym elementem, jest pewnym takim budulcem, ale to są makiety, które są oprogramowane, w których można włączać światło, sterować zasilaniem energii i tak dalej, więc no naprawdę potencjał druku 3D uważam, że jest bardzo, bardzo duży. No tutaj jest kwestia też, prawda, wyobraźni nauczycieli i osób, które prowadzą takie projekty, jak właśnie ten druk 3D wykorzystać, czy tylko koncentrować się na samym wykorzystaniu narzędzia, czy rzeczywiście traktować to narzędzie w jakimś szerszym kontekście, co oczywiście jest moją drogą, tak, żeby traktować druk 3D jako pewne narzędzie w szerszym kontekście do tworzenia innowacji, wynalazków, prototypów. To jest, wydaje mi się, taka fajna droga.
No właśnie.
Ani, tak. Nie uważacie, że tutaj w przypadku tego, co powiedziałaś, absolutnie się podpisuję pod tym obiema rękami, ale w przypadku tego dorastania tych dzieciaków, trochę mógłbym porównać chyba to do naszego dorastania, kiedy szliśmy do kiosku ruchu, oglądaliśmy piękne zabawki, które były, ale mieliśmy tylko na przykład fundusze na to, żeby kupić jedną tą wybraną, a chcieliśmy na przykład 3 albo 4. Dzisiaj taka możliwość tworzenia tego wszystkiego jest po naszej stronie i po stronie dzieciaków, bo moglibyśmy sobie to chyba porównać trochę do takich duńskich klocków, bardzo popularnych. dokładnych, nie wymieniając ich tutaj z nazwy, których możemy sobie budować różne rzeczy, ale też jesteśmy ograniczeni ilością zestawów i elementów, które mamy. Ja dzisiaj mogę sobie doprojektować taki fragment, który mi brakuje, chociażby do tych klocków, albo na przykład tworzyć swoje własne kreacje w postaci makiety, czy w postaci na przykład, nie wiem, no chociażby zamku, który bym chciał sobie gdzieś zwizualizować, albo na przykład mam ulubioną bajkę z dzieciństwa, do której chciałbym wrócić, albo którą moje dziecko ogląda i nagle fajnie byłoby mieć jakieś z tego artefakty, albo na przykład sobie zrobić modele do gry planszowej i zacząć nowymi modelami grać, albo nowymi pionkami, bo takich mi akurat brakuje, bo chciałbym mieć swój unikalny pionek, nie podobają mi się te takie tradycyjne, które są na przykład, nie wiem, w prostej grze w Chińczyka, ja bym chciał mieć wyścigówkę. No to proszę bardzo, internet odpalamy, albo jeżeli nie potrafię zaprojektować, to pobieram i drukuję. Jeżeli potrafię, to bawię się z tym, żeby ona był mój autorski, albo staram się znaleźć taki gdzieś haczyk do tego, żeby się właśnie nauczyć. I przychodzi mi do głowy taki post z mediów społecznościowych, który ostatnio widziałem, gdzie na grupie związanej z grami planszowymi jeden z rodziców wystawił zdjęcie gry planszowej stworzonej na podstawie oryginalnej gry przez jego syna, ponieważ nie wiem, prawdopodobnie tam jakaś była kwestia braku funduszy na to, żeby kupić grę za 400 czy za 500 zł, więc dziecko postanowiło sobie właśnie tą grę samodzielnie narysowało, zrobiło sobie jakieś pionki i to jest taki moment, w którym ono powinno iść do szkoły, powiedzieć, mam taką grę i chciałbym do niej taki właśnie pionek. Nie na zasadzie jakiegoś kasztana, czy też znalezionego w parku, czy też jakiejś szyszki, gdzie można się poruszać, albo tego, co jest w domu, ale właśnie tego, co było z tej gry, która kosztowała te 400 czy 500 zł. I to jest też, to jest coś, co otwiera umysły. Po prostu trzeba chyba się rozglądać dookoła, żeby znaleźć jakąś możliwość wykorzystania tego druku 3D, bo jest bardzo, bardzo duża.
Bo mówicie o różnych poziomach i myślałem sobie, że fajnie byłoby sobie podyskutować na temat tego, jak ten druk 3D możemy wykorzystać. I jak zacząłem od tego kontinuum, od drukowania bryloczków do drukowania nerki, to pomyślałem też, że jest jeszcze jeden poziom, czyli od drukowania gotowego elementu i drukowania, które jest zabawą czy nauką samą w sobie, czyli poznajemy jak to się buduje, po taki druk 3D, który jest tylko albo aż częścią większej całości i służy nam do wytwarzania elementów albo projektowania elementów, które będziemy potrzebowali w jakimś większym projekcie. Jak wy myślicie, jak my to możemy wykorzystać? Jak nauczyciele to mogą wykorzystać? Trochę o tym powiedzieliście, a chciałbym, żebyśmy się trochę jeszcze z tym tematem pomierzyli.
Tu wydaje mi się, że chyba ja bym zaczął tak naprawdę od takiej multiprzedmiotowości tego, bo my za każdym razem, ja mam takie wrażenie, że te drukarki, które przyszły w ramach Laboratoriów Przyszłości, są w szkołach podstawowych przypisane do informatyka, a nauczyciel informatyki to jest nauczyciel trochę od wszystkiego, tak? Bo on jest od dziennika elektronicznego, od mediów społecznościowych, od dbania o infrastrukturę sieciową, od pomagania innym nauczycielom, jeszcze dodatkowo drukarki 3D. To jest tak, jak dzisiaj byśmy na przykład nie mieli pani na kuchni, bo by złamała nogę i bym powiedział, zrobiłbym zebranie rady pedagogicznej jako dyrektor, powiedziałbym, wiecie państwo co, mamy tutaj problem w kuchni, pani od biologii będzie współpracowała z panią od chemii, żeby tutaj nie było takiej sytuacji, że się potrujemy i od dzisiaj przez 2 miesiące jesteście zobowiązani zadbać o żywienie zbiorowe w naszej placówce, nie? Tak się nie wydarzy, ale wydarzy się to w drugą stronę, bo informatyk, tak jak mówię, jest od wszystkiego, a nie do końca to drukarka chyba jest dla informatyka, tylko bardziej dla wszystkich.
Właśnie pomyślałem sobie o tym, że jak zacząłem myśleć, co mógłby drukować informatyk, to pomyślałem, że tam niewiele jest tych rzeczy w sumie, nie? Że on może pokazać, jak działa drukarka i wyjaśnić zasady działania, ale takich rzeczy, które byłyby użyteczne, typu, nie wiem, modele, projekty, części jakichś większych całości, to zupełnie paradoksalnie informatyk ma chyba tego najmniej w ogóle.
No, teoretycznie tak, ale na przykład wyobraź sobie, że można byłoby wydrukować, nie wiem, szkic albo jakąś postać jakiejś znanej osobowości informatycznej. Chociażby Steve'a Jobsa albo Billa Gatesa, czy kogokolwiek innego, żebyśmy mogli sobie, czy polskich naukowców, żebyśmy mogli sobie na przykład udekorować salę. Zamiast kupować różnej maści plakatów, czy też zdobywać je w jakiś inny sposób, moglibyśmy to właśnie tak zrobić. Są też rzeczy użyteczne dla informatyka w postaci na przykład nauki systemu binarnego, przeliczania, też możemy sobie też znaleźć pewne elementy, czy też chociażby szyfru Cezara, który jest dosyć prosty do wytłumaczenia, jest wstępem do zajęć związanych z programowaniem, Ale rzeczywiście ten zakres tego informatyka jest dosyć mały, dlatego tutaj za każdym razem chyba należy zwrócić uwagę na tą korelację, na tą symbiozę pomiędzy nauczycielami i różnych przedmiotów, bo dzisiaj ja mogę chętnie poprowadzić zajęcia, które prowadziłem w szkole średniej, jak pracowałem jeszcze jako nauczyciel, gdzie miałem zajęcia ze stron internetowych i uczyłem uczniów, w jaki sposób można wybierać sobie fragment obrazka, żeby był klikalny. Czyli mam na przykład duże zdjęcie albo duży prostokąt i na środku tego prostokąta będę miał trójkąt. I na ten trójkąt tylko będę klikał i on będzie tylko przyciskiem, nie? Mówiłem tutaj o mapowaniu obrazów, tak technicznie rzecz biorąc. Ja mogę takie zajęcia robić, ale one będą nieatrakcyjne. Ja robiłem w trochę inny sposób, bo brałem po prostu zdjęcie jakiegoś piosenkarza i prosiłem o to, żeby oni tylko w momencie, kiedy dajmy na to Elvisa Presleya, gdzie mam zdjęcie Elvisa Presleya grającego na gitarze i tylko kiedy dotknie gitary, to ma się uruchomić muzyka z YouTube'a. Mhm. Jaka muzyka? Rickroll, bo jest popularny wśród w tej chwili no, wszystkich dookoła, bo jest takim popularnym wkrętem. I oni byli tak tym zafascynowani, że po prostu robili to zamkniętymi oczami i czekali, co będzie dalej. Ale gdybym te zajęcia poprowadził w inny sposób, prostokąt i trójkąt, to byłoby następne ćwiczenie do odbębnienia. Mhm. Więc kwestia jest tutaj chyba kreatywności, podejścia takiego, że możemy sobie połączyć te wszystkie przedmioty razem ze sobą, które będą tworzyły korelacje, co jest idealnym tak naprawdę początkiem do tego, żeby powstał tutaj, żeby pracować w metodologii STEAM, o której przyszliśmy rozmawiać.
Tak, bo ja pomyślałem, że jakbyśmy poszli krok dalej w tym przykładzie, który podałeś z budowaniem strony, to się ładnie łączy, nie wiem, z panią czy panem od muzyki, który robi lekcje o muzyce popowej na przykład i budujemy my stronę do tego tematu. No Lena, podniosłaś rękę. Tak.
Podniosłam rękę, tak, zgłosiłam się do odpowiedzi. Właśnie ja jeszcze chciałam do tej takiej multidyscyplinarności odnieść. Znaczy dla mnie drukarka 3D, długopisy 3D zresztą też są jak najbardziej takim sprzętem mobilnym, który powinien wędrować po szkole i być wykorzystywane na różnych przedmiotach i to oczywiście jest możliwe, chociaż znamy te legendy o tym, że drukarka 3D została zakupiona do szkoły i służy jako podstawka pod kwiatek, tak? Mm-hmm. Stoi na niej serwetka
i nikt nie wie, jak obsłużyć.
Jest droga, tak. No to już takie urban story, prawda? Trochę o tej drukarce jako podstawa na kwiatka, ale rzeczywiście takie wykorzystanie właśnie na różnych przedmiotach to jest taki pierwszy krok, wydaje mi się, tak? Nauczyciel biologii może drukować jakieś właśnie, nie wiem, elementy ludzkiego ciała, model komórki. Nauczyciel historii może drukować jakieś elementy na przykład związane z taką wizualizacją, nie wiem, bitew czy jakichś obiektów historycznych. Nauczyciel polskiego może drukować na przykład postacie różnych pisarzy czy jakieś postacie związane z omawianiem konkretnej lektury. Matematyk może drukować z kolei, nie wiem, na przykład postać Banacha, tak, słynnego matematyka, który no, notabene jest też taką postacią bardzo barwną, tak, i taki miałam projekt właśnie ostatnio z matematykami, którzy projektowali steamowy projekt o Banachu, który podróżował po różnych miejscach, w których tworzył, tak, o różnych jego spotkaniach towarzyskich, gdzie powstawały te słynne teorie, także to było też bardzo fajne i to jest taki pierwszy krok, natomiast ten kolejny krok to jest właśnie to, o czym mówił Łukasz, czy takie połączenie już tych wszystkich dyscyplin w jeden projekt, w projekt steamowy, no po prostu w projekt, tak, w projekt multidyscyplinarny. I czasami wydaje mi się, że to się dzieje już w niektórych szkołach tak intuicyjnie, tak, że nawet bez jakiegoś takiego większego przemyślenia i zaplanowania tych działań, nauczyciele, którzy już mają doświadczenie z drukiem 3D, sięgają po takie szersze rozwiązania i sami nawet na swoich zajęciach wchodzą gdzieś tam w inną dziedzinę, tak, bo chcą po prostu zrobić fajne zajęcia, bo chcą pokazać ten temat ciekawie, kreatywnie i intuicyjnie, ale oczywiście to też można zaprojektować, tak, na poziomie szkoły, można sobie takie projekty tworzyć, można dogadać się w gronie pedagogicznym i spróbować właśnie taki projekt z drukiem 3D między innymi, tak, przeprowadzić na przykład w danym tygodniu na kilku przedmiotach równocześnie, tak, także to jest rzeczywiście taka fajna możliwość, tak, a te drukarki rzeczywiście i długopisy możemy przenosić, możemy przesuwać, to nie jest jakiś wielki sprzęt, strasznie ciężki, tak, da się to rzeczywiście wykorzystać, też są szkoły, które budują realizują takie na przykład kąciki tak, druku 3D mobilne czy niemobilne, gdzie jest taki dostęp właśnie z poziomu różnych klas. To jest dobrze logistycznie rozegrane w placówce, że nie przeszkadzamy komuś tak wchodząc na zajęcia, chcąc wykorzystać dany sprzęt, tylko jest to takie miejsce ogólnie dostępne, z którego różni przedmiotowcy i uczniowie mogą w dowolnej chwili skorzystać.
Ale wiecie co, ja też mam takie wrażenie, że dużo moich kolegów, koleżanek i innych nauczycieli, których gdzieś tam poznaję, szkoląc rady pedagogiczne, mam takie wrażenie, że oni nie do końca sobie zdają sprawę, że w metodologii STEAM pracują przez cały czas. Mhm. Nagle odkrywamy to pojęcie, że to jest połączenie właśnie kilku dziedzin takich naukowych, które bardzo prosto można zlepić w jedną taką fajną kulkę, która gdzieś potem będzie się toczyła i spowoduje lawinę zainteresowania. A mam takie wrażenie, że nagle jak zaczynam o tym mówić, to kurczę, ej, ale przecież ja tak pracuję już od zawsze albo od dawna. Albo metodą projektu pracuję. Kurde, nie wiedziałem, że jak połączę to i to, albo jak robię takie zajęcia, to to jest połączenie dwóch przedmiotów. No rzeczywiście jest, nie? Mm-hmm. Można naprawdę to bardzo fajnie ukuć i to też wydaje mi się, że chyba nie trzeba się obawiać, bo ja nie jestem ani historykiem, ani fizykiem, ani, nie wiem, nie jestem dobry z programowania, ale moi uczniowie też mają swoje pasje i moi uczniowie też są bardzo często w tych dziedzinach lepsi ode mnie, bardziej kreatywni i nie muszę mieć aż tak super dużej wiedzy do tego, żeby zaplanować coś sobie w głowie, no, tworząc właśnie taką dookoła tego otoczka. I tutaj do tego, co mówiłeś wcześniej, chciałbym się też odnieść trochę do tych miejsc związanych z drukiem. Moja historia z drukiem 3D jest taka, że naprawdę drukuję już dosyć długo. Miałem przyjemność ze swoimi uczniami przed pandemią i w trakcie pandemii robić makietę mojego miasta, ponieważ wymyśliliśmy sobie taki projekt, żeby właśnie zrobić, dlatego że uczniowie byli chętni do tego, żeby poznać tą drukarkę. Uczniowie szkoły średniej, w której pracowałem, czyli zespołu szkół technicznych. I po tym, jak skończyliśmy drukować rzeczy związane z rysunkiem technicznym, bo od tego tak naprawdę się zaczęło i od tego zaczęła się moja przygoda, bo uczyłem takich przedmiotów wcześniej w szkole, skończyliśmy drukować te wszystkie modele, które oni później wymiarowali, czyli takie modele użyteczne dla mnie na lekcji, to stwierdziliśmy, że może byśmy odwzorowali nasze miasto i budynek po budynku zaczęliśmy je odwzorowywać. Niektóre z budynków były odwzorowane na podstawie zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego, bo te budynki już nie istniały. Ale w momencie, kiedy pokazałem to rodzicom, bo byłem wtedy wychowawcą trzeciej klasy, to wpłaty na radę rodziców u mnie, powiedzmy tam pod koniec roku szkolnego, były na poziomie 40-50%. Mm-hmm. Natomiast kiedy zrobiłem zebranie, jako ostatnie zebranie w czerwcu, czy tam powiedzmy, nie wiem, w maju, jako ostatnie zebranie z rodzicami, pokazałem, zobaczcie, wasi uczniowie to zrobili, wasi synowie to zrobili, to jest makieta, ona jest podświetlona, opowiedziałem historię, jak to się wydarzyło, że w ogóle przy tym na profilu mechatronika też, który jest tak naprawdę zgrupowaniem takich chyba najcięższych przedmiotów typu matematyka, elektronika, informatyka, mechatronika i jeszcze inne dziedziny takie naprawdę mocno techniczne, nie radzili sobie z tym, żeby zaplanować ułożenie na przykład diod LED na stole, żeby nie było jakiegoś ronda, albo żeby nie świeciły się w jednym miejscu bardziej lub mniej. Te pomysły były takie bardzo kuriozalne, ale w następnym roku, kiedy przyszedł wrzesień albo październik, to miałem już w październiku, pamiętam, że miałem wpłaty na radę rodziców na poziomie 80%. Mhm. Dlaczego? Bo widzieli to, bo ta makieta stoi w centralnym miejscu w szkole i ktoś to wchodzi za każdym razem, albo jest to prasa, która przychodzi na wywiad z dyrekcją, albo z koleżanką czy kolegami gdzieś, gdzie są, robią jakieś inne działania i oglądają tą makietę i nagle jest, o kurczę, świetna sprawa. I potem jak ta makieta powstała, moja koleżanka od historii przyszła do mnie i mówi, wiesz co, ja to uczę taką w szkole zawodowej, w zawodówce mam takich, w branżowej szkole, no tak się to powinno powiedzieć, mam taką klasę, oni są super tacy fajni, chcieliby zrobić taki telefon, do który tak jak mamy telefon w Muzeum Powstania Warszawskiego, że dzwonimy do powstańca, a oni są tacy fajni, są tacy kreatywni, że chcieliby zrobić telefon, gdzie możemy zadzwonić do zabytku. A ponieważ ja pochodzę z Radomia, w Radomiu była radomska wytwórnia telefonów, zwana RWT, w której jednym z dyrektorów był mój dziadek i stwierdziliśmy, gdzieś po jakichś negocjacjach czy po rozmowach z nimi, ustaliliśmy, że wypatroszymy jeden z takich starych telefonów, takich bardzo starych właśnie z RWT. W środku zostawimy tylko tarczę, włożymy mikrokontroler Arduino po to, żeby pobierać, zamienić sygnały, impulsy te z tarczy na impulsy elektroniczne. Jeżeli ktoś wybierze 01, to zobaczy albo usłyszy nagranie na temat katedry w Radomiu. Jeżeli ktoś wybierze 03, to będzie to informacja na temat Ratusza Miejskiego. I to powstało, to stoi cały czas w szkole jest dostępne, każdy może podejść i posłuchać, nie? Więc to też pokazuje taką wielowątkowość tego, że wystarczy jeden pomysł, a potem ktoś go zobaczy, będziemy go rozbudowywali. Ja mam taki pomysł, który jeszcze go nie skończyłem realizować, ponieważ mam już te modele, które już są wydrukowane, zawsze mogę je przeskalować. A jak je mogę przeskalować, to znalazłem taką starą skrzynkę drewnianą na warsztatach, taką narzędziową, i stwierdziłem, że wymaluję ją, zrobię z taką mega skrzynkę podróżniczą, gdzie będzie dookoła oklejone jakimiś znaczkami, jakimiś graffiti i innymi rzeczami, które będą wskazywały, że to jest taka już, wiecie, taka utyrana trochę podróżami ta skrzynka, a w środku na różnych planszach, na dykcie, którą będzie można wyjąć, włożę na początku właśnie makietę miasta, podświetlę ją LEDami, ktoś otworzy tą walizeczkę, nagle będzie efekt wow, bo będzie światło, a z drugiej strony będzie miasto, które się rozłoży na pół. A jak wyjmę te dwie makiety i zrobię lekcję 7 cudów świata, to wydrukuję 7 cudów świata i zrobię taki sam efekt. A jak włożę lekcję biologii, będę miał również taki efekt wow, nie? Czyli za każdym razem mogę przychodzić z czymś innym i otwierać tak jak magik tą skrzyneczkę i prowadzić mega lekcje.
Ta sama walizka i różne lekcje. Ale powiedziałaś, bo jakoś mnie zainspirowała ta historia o wpłatach na od rodziców, i pomyślałem sobie, że się zaangażowali bardzo. I chciałem ciebie zapytać, was w ogóle zapytać, czy to jakby czujecie to zaangażowanie uczniów też? Czy druk 3D może być takim elementem, który jakoś buduje to zaangażowanie? Bo my też często się jakoś mierzymy z pytaniem, jak motywować uczniów do pracy, jak ich zachęcać. Czy czujecie, że to jest taki element, który może jakoś ich bardziej motywować i pomagać im lepiej rozumieć różne elementy?
Może ja zacznę o tych maluszkach trochę, a pewnie Łukasz podzieli się doświadczeniami odnośnie uczniów starszych. Wiesz, w moim odczuciu za każdym razem, jeżeli dziecko projektuje coś, robi coś samodzielnie, to jest jego autorskie dzieło, arcydzieło czasami, jak mówią moje maluchy, to jest to bardzo zaangażowane. To jest coś, co ja tworzę. I też z wykorzystaniem druku 3D dość szybko widzę tego efekt, prawda? To jest też bardzo ważne, bo na przykład maluchy się niecierpliwią, tak? Dlatego na przykład nie pracuje się z drukarkami, z takimi małymi dziećmi, bo ten efekt jest za daleko, jeśli chodzi o ich sposób właśnie postrzegania świata i cierpliwości. Natomiast jeżeli, wiesz, taki maluszek na przykład zrobi jeżyka, czy misia, czy nawet listek, taki miałam jesienny projekt długopisem 3D, i tam zagryza język i sobie ściska sweterek w międzyczasie, żeby to zrobić, no to jest naprawdę, to jest jak magia, tak? Jak czarodziejski ołówek, kiedy te dzieciaki to zobaczą, mogą sobie to zabrać do domu, mogą z tego potem stworzyć jakąś większą kompozycję. Jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo motywujące. I wydaje mi się, że tak samo jest w przypadku uczniów starszych. Oczywiście tutaj już może nie samo zrobienie, prawda, ale ten szerszy kontekst tego projektu jest dla uczniów starszych ważniejszy, ale też tak, tworząc coś namacalnego, coś bardzo konkretnego, coś swojego, coś, co są w stanie zaprojektować od początku. Bo jeżeli zaczynamy z drukiem 3D, oczywiście pracujemy na szablonach, na jakichś gotowcach, no ale uczymy się, tak jak z każdym narzędziem. Natomiast rzeczywiście już w tych projektach bardziej zaawansowanych, to są bardzo autorskie prace artystyczne. Tutaj pewnie Łukasz o tym będzie mówił, które rzeczywiście są, można powiedzieć, takimi dziełami sztuki trochę, tak? Z jednej strony to mogą być jakieś rekonstrukcje, z drugiej strony naprawdę bardzo autorskie projekty, więc moje doświadczenia pokazują, że to jest bardzo, bardzo naprawdę angażujące, bardzo motywujące dla dzieci, i to jest narzędzie bardzo adekwatne do właśnie pracy i z tymi młodszymi, i z tymi starszymi.
Wiecie co, ja bym chyba chciał tutaj tak trochę, może nie wrzucić taki kamyczek do tego naszego ogródka, tylko tak w trochę inne tory skierować tą rozmowę, bo tak jak rozmawiamy sobie tutaj już od kilku czy kilkunastu minut, to cały czas wydaje mi się, że krążymy wokół jednego słowa, które się nazywa ciekawość, bo ta ciekawość nas pcha do czegoś. I zobaczcie, w którym miejscu w szkole, kiedy dzieci idą do szkoły podstawowej, w którym miejscu przestają zadawać pytania, który to jest rok, jeżeli, czy też która to jest klasa, no bo idzie dziecko do szkoły, a jak to jest zrobione, a jak to się bierze, a skąd jest tak, a dlaczego światła są zielone, a skąd się bierze czerwony kolor, i tych pytań jest dużo, nie? I w pewnym momencie mam takie wrażenie, że ta polska szkoła, albo w ogóle edukacja, powoduje, że ta ciekawość gdzieś zostaje stłumiona i nie ma tego zadawania pytań. I w momencie, kiedy przychodzi element druku 3D, czy długopisami, czy też na przykład druku jako druku, to znowu się pojawia ta ciekawość, jak to zrobić, sorry, nie mogę znaleźć tego w internecie, czy mógłbym dla mnie coś takiego zrobić, na przykład jakiś tam, nie wiem, uchwyt do jakiegoś narzędzia, które gdzieś tam zostało uszkodzone. Super, mogę, ale ja ci mogę pokazać, jak to zrobić. Pokażę wam wszystkim, jak to zrobić, żebyście widzieli. Może będziecie mieli inny pomysł. I znowu wracamy do tego tematu ciekawości, że ten druk 3D daje nam ciekawość tego znowu świata. Niekoniecznie, bo tutaj Marino wspominała się o materiałach, bo nie wszyscy wiedzą, że można drukować z drewna, z gumy, możemy drukować z żywicy, możemy drukować z filamentów, które mają domieszkę na przykład magnesu i stają się magnesem od razu, albo możemy drukować też, tak jak wspominałeś wcześniej w gastronomii, chociażby z czekolady są do tego specjalne drukarki, które dają taką możliwość, żeby właśnie to drukować, nie? To znowu jest ciekawość, jak wygląda ten proces druku, a jak to się dzieje, a co to są podpory, a jak muszę zaplanować ten wydruk, żeby na przykład tak jak mikrofon, który stoi przed nami, wisi na ramieniu, ale gdybym chciał takie ramię wydrukować, to będę musiał zaplanować podpory. Podpory, czyli drukarka sama wydrukuje nam takie fragmenty, które będziemy musieli usunąć. A może da się zrobić tak, żebyśmy ich nie usuwali, przekręcając ten wydruk w bok, albo na przykład dzieląc go na pół. Co zrobić w przypadku makiety, kiedy na przykład budynek będzie źle przeskalowany albo będzie na przykład wielkogabarytowym budynkiem. Jak go wydrukować, jak go potem skleić, jak go pomalować. Znowu mówimy o tych pytaniach, które wiążą się z tą ciekawością. I dzisiaj wydaje mi się, że też musimy obserwować to, jak uczniowie będą pracowali, bo też nie możemy ich za bardzo tak jakby stłamsić projektem. Jeżeli widzę na przykład, że już kipią, że robią następny budynek i już im się nie chce, no to rzucam im hasełko, słuchajcie, a na tej makiecie to może byśmy podświetlili ją LEDami. A może byśmy zrobili na przykład jakiś tam fragmencik mikrokontrolera Arduino, który z przyciskiem, gdzie będziemy mogli sobie dotykać tych obiektów. A może dogramy do nich animację, będzie się wyświetlała na tablecie, może jakiś kod QR. I to jest wtedy coś, co spowoduje, że trochę odseparujemy ich od tych myśli takich, czy od tego takiego doczesnego jakby projektowania, no może to jest złe słowo, ale od tej nudy i zaczną myśleć nad czymś innym, albo projektując będą mieli w głowie to, jak można byłoby to pokazać czy zrobić. I to też jest znowu właśnie ta ciekawość, o której cały czas tutaj rozmawiamy.
Mhm. Powiedziałeś o ciekawości, ale też jak opowiadałaś tą historię, to pomyślałem, że tam jest masa takich umiejętności, które się przy okazji druku 3D rozwija, bo i wyobraźnia przestrzenna mówi, bo trzeba to zaplanować, jak te podpory mają na przykład być, nie? Albo jak to będzie wyglądało, albo jak to zrobić, żeby to się wydrukowało tak, jakbyśmy chcieli. Ale też inżynieria i projektowanie, i mówiliśmy o tym, że to są często ładne rzeczy, czyli mamy sztukę i mamy jakiś design, że to się wszystko jakoś tak ładnie spina i łączy w tym.
Tak, no nie zapominajmy o matematyce, bo trzeba użyć skali do tego, żeby przemierzyć budynek, żeby znaleźć na przykład rozwiązanie, jak wydrukować taki budynek o takim wymiarze, który gabarytowo będzie w skali wyglądał zupełnie inaczej niż te wszystkie mniejsze. Albo może zacząć projektować od tych najmniejszych, żeby się nie okazało tak, że wydrukuje największy, to ten mały będzie wielkości pudełka po zapałkach i nie będzie nic zupełnie w nim widać. To są też takie rzeczy, które rozwiązują nam wszystkie cztery literki. Które rozwiązują nam wszystkie pięć literek z metodologii STEM.
Macie w głowach jakieś takie projekty związane z drukiem 3D, które nie wiem, szczególnie lubicie, albo wydają się wam jakoś, może nie spektakularne, ale jakoś interesujące?
Chyba w największym efektem wow, tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli szkole nauczycieli, to jest informacja, że możemy drukować z innych materiałów niż plastik. To po pierwsze. Czyli jeżeli pokazuję na przykład wydruk gumowy, ja mam wydrukowane koło, które jest takim kołem od samochodu RC, które normalnie można sobie zgiąć, jest wydrukowane z filamentu, który się nazywa TPU, czy mówią na niego filament flex, czyli ma właściwości gumy i nagle, ale jak to? Ja pokazuję wydruk z drewna, tak naprawdę z konglomeratu drewnianego, to jest znowu takie pytanie, ale ja w ogóle jak to się drukuje, w jaki sposób to działa, nie? Jak to z drewna? No tak samo jak przy tych biurkach, przy których siedzimy, czy mamy w szkołach, to nie jest biurko drewniane, tylko tam jest tak naprawdę konglomerat drewniany, czyli wióry, które są zmieszane z jakimiś jeszcze innymi preparatami żywicznymi, po to, żeby stworzyć tam wrażenie nam tego właśnie takiego trwałego biurka, tak? Więc to też jest znowu historia, która dotyczy tam gdzieś materiałoznawstwa, czy też nawet jeżeli byśmy chcieli coś projektować, powiedzmy w takiej formie 1 do 1 co do milimetra, to musimy zaplanować przykład skurcz materiałowy i też mamy tutaj następną dziedzinę, powiedzmy taką edukacyjną, ale ten efekt wow jest też wykorzystywany przy takich filamentach, które nazywają się chociażby filamentami premium, które reagują na przykład na ciepło. Są to filamenty, które dają nam taką możliwość w momencie potarcia, kiedy zmieni się ich kolor. Mhm. Czyli na przykład mam filament fioletowy, a potem zmienimy, przy potarciu będę miał kolor jasny, jaśniejszy. To jest też fantastyczna lekcja na przykład biologii. Co cię boli, gdzie cię boli? No to jeżeli mam na przykład jakiś tam, powiedzmy, fragment organów naszych, no to w którym miejscu boli cię ta wątroba? No na przykład to, to podszyjmy, zobaczmy, co tutaj jest w tym miejscu. Albo na przykład w którym miejscu na człowieku, jeżeli sobie go wydrukujemy, odczuwasz w tej chwili ból. A co znajduje się pod spodem? A może to jest fantastyczna lekcja też fizyki pokazująca reakcje termiczne. Mhm. Możemy też użyć sobie na przykład prostego oprogramowania, czy niektóre telefony mają wbudowaną kamerę termiczną, a być może możemy ją wypożyczyć z jakiegoś zaprzyjaźnionej uczelni, żeby przyjść i zobaczyć, jak to będzie wyglądało i też zrobić, powiedzmy, tutaj nawet lekcję o barwach na plastyce, zrobić lekcję o fizyki idealną i połączyć to z lekcją informatyki i jeszcze inną, czyli znowu mówimy o takim pomyślę na efekt wow i to jest coś takiego, co, co chyba mi bardzo świta w głowie i wisi gdzieś nad głową.
Masz coś w głowie?
Na mnie tak, ja mam w głowie taki jeden projekt, ale może zanim powiem, to powiem, że dla mnie w ogóle wszystkie projekty takie multidyscyplinarne, tak? To jest zdecydowanie ten kierunek, łączenie i wykorzystywanie trochę tego druku 3D, który właśnie zaciekawia, który budzi kreatywność, ciekawość jako takiego punktu startowego do tego, żeby właśnie dziecko zaczęło pracować, czy z długopisem, czy z drukarką, tworząc projekt i potem skalujemy ten projekt, rozbudowujemy. Idziemy w bardzo różnych kierunkach. Czasami ten sam temat, makieta miasta, może pójść, wiesz, z jedną grupą w tą stronę, z drugą w tą stronę, w trzecią w tą stronę. W zależności od tego właśnie, co uczniowie wymyślą, co wykreują, co ich zainteresuje najbardziej w tym projekcie. To są takie generalnie najbardziej wartościowe projekty, które mimo scenariusza, mimo pewnej ramy, będąc projektami steamowymi, multidyscyplinarnymi, idą w różnych kierunkach. Podążamy za uczniem, za ich ciekawością, za ich kreatywnością. No ale mój projekt ukochany to jest oczywiście projekt jeżowy. A że dzisiaj jest ten Dzień Jeża, to już w ogóle mi się idealnie składa. I to jest jeden w ogóle z pierwszych projektów, w ogóle jeden z pierwszych projektów steamowych, jaki ja realizowałam. To był 2017 rok i jest to projekt, który właśnie był realizowany na Śląsku, w technikum, także już starsi uczniowie. Taki projekt, który związany był z tym, że jeden z uczniów spotkał po prostu jeża, który miał obciętą nóżkę, tak? Obciętą nóżkę w wyniku jakichś prac ogrodowych, zaniósł go do schroniska, takiego przytułku dla jeży. I no, tak go jakoś to wzruszyło, zainspirowało, tak, że skierował taką prośbę do dyrekcji szkoły, czy szkoła mogłaby nawiązać współpracę z tą placówką i czy mogliby zacząć właśnie w jakiś sposób pomagać. No i dyrekcja powiedziała tak, okej, jasne, macie pracownię, macie, oni już wtedy mieli drukarki 3D przed całym projektem Laboratoria Przyszłości, no ale to też taka szkoła bardzo zaawansowana technicznie. I zaczęli z tym schroniskiem pracować i stworzyli taki projekt właśnie budowania protez dla jeży. Protez drukowanych w druku 3D. To oczywiście było bardzo trudne, tak, bo to były takie mikro, dosłownie 4-5-milimetrowe kawałeczki plastiku, jak się na to
patrzyło. Bo jeże mają małe łapki.
Bo jeże mają małe łapki. To się im oczywiście trochę udało, trochę nie. Tam było, no to było bardzo trudne dla takiej młodzieży, ale generalnie rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo fajny projekt innowacyjny. I mnie to tak, słuchajcie, ja się tak wkręciłam w ten projekt. W ogóle tak jakby on zbudował całą moją ciekawość wokół Steamu. I w całe tak jakby to środowisko właśnie w ogóle tego schroniska dla jeży było tak ciekawe, no bo ci chłopcy, którzy no, nie bawią się z jeżami tak na co dzień, musieli najpierw poznać ich budowę, musieli poznać sposób życia takiego jeża, musieli zaprojektować, czyli S, tak? Mhm. Musieli zaprojektować taką protezę, oni chyba z AutoCada korzystali, o ile dobrze pamiętam, więc masę różnych prac technicznych, matematycznych, wyliczeń do tego, cały design, wybór odpowiednich filamentów, z których to było tworzone, więc projekt jak najbardziej steamowy i to mi tak naprawdę jakoś utkwiło chyba na całe życie w głowie, a tu teraz podzielę się taką personalną historią, że ja byłam wtedy w ciąży i słuchajcie, tak się wkręciłam w te jeże, że moja córka urodziła się, wyglądała jak jeż, miała takie włosy sterczące, a na plecach ma znamię idącego jeża, naprawdę. Więc to jest jakiś w ogóle, nie wiem, metafizyczny był projekt dla mnie i taki projekt, który rzeczywiście gdzieś tam potem również moją pracę zawodową ukierunkował, że no właśnie można, tak, można rzeczywiście fajnie zmieniać świat, a druk 3D stał się akurat takim narzędziem trochę nie tyle co adekwatnym, tak, ale bardzo inspirującym w tym projekcie i dającym ogromne możliwości.
Ja tak się uśmiecham, bo jak już robimy tą prywatę, to przypomniałem sobie nasze w ogóle pierwsze spotkanie i to było kilka lat temu na pierwszej albo jednej z pierwszych steamowych konferencji w Macedonii i ty wtedy miałaś tam swoje wystąpienie, a ja rysowałem, robiłem notatki graficzne i pamiętam, że pierwszą rzeczą na tej notatce poza twoim nazwiskiem pojawiło się hasło, że zaczęło się od Jerzy. I ja tą notatkę mam gdzieś do dziś schowaną i tam jest właśnie Jerz i że to się zaczęło od Jerzy. Okej, Łukasz, nabrałeś powietrza, mam wrażenie, chciałeś coś powiedzieć.
Chciałem powiedzieć o Jerzu.
O Jerzu
chciałem powiedzieć, a chciałem się tak naprawdę o tym Jerzu zapytać, czy te protezy, które były robione, były dobierane, kolor filamentu był dobierany pod kolor oczu tych Jerzy, czy nie.
Było czerwone akurat. Akurat były czerwone, to chyba bardziej chodziło o filament, prawda, jakiś tam...
Dobrze, to jesteśmy przy już takich bardzo zaawansowanych projektach. Myślę, że proteza dla Jerza to jednak jest wyzwanie. A to zróbmy krok wstecz. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ja jestem nauczycielem teraz. Wybierzcie sobie przedmiot, cokolwiek. I jest drukarka w szkole, która jeszcze nawet nie jest rozpakowana. I ja chciałbym zacząć z drukiem 3D. To jak ja mam to zrobić? Jakie są pierwsze kroki w ogóle?
Ja bym powiedział, zaproś mnie do swojej szkoły.
Okej, dobra.
Jeszcze tą serwetkę i kwiatkę zdejmij najpierw z tego pudełka.
Tak, zdejmij serwetkę, kwiatka.
To pierwszy krok, a potem zaproś Łukasza.
Tak. Najważniejszy pierwszy krok. Taka piosenka kiedyś była, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. A tak na poważnie, mnóstwo materiałów w sieci dostępnych, mnóstwo webinariów, grupy facebookowe. Ja mogę zaprosić ze swojej strony do cyklu materiałów, który miałem okazję przygotowywać do obsługi takiego bardzo prostego programu, który się nazywa Tinkercad. Po wpisaniu na YouTubie Tinkercad Gierek, czyli mojego nazwiska, dostaniesz 23 materiały, każdy z nich ma po 5 minut maksymalnie, gdzie mamy maksymalnie 5 minut merytoryki z opisem krok po kroku, jak z tego programu korzystać, bo tak naprawdę te 5 minut to jest nasza przerwa, którą mamy, przez którą czasami nie zdążę pójść do pokoju nauczycielskiego, zrobić sobie kawę, nie mam dyżuru, więc mogę sobie poświęcić na to, żeby te 5 minut nauczyć się czegoś, nie? 23 odcinki razy 5 minut, nie jest to super dużo. Ale są też materiały, które przygotowałem w tej samej konwencji, chociażby z bardziej zaawansowanego programu, który się nazywa Fusion 360, który jest bardzo podobny do wspominanego AutoCAD-a, w którym możemy robić precyzyjne rzeczy i dużo bardziej skomplikowane, czyli taki wyższy poziom zaawansowania. Kolejnym etapem tej serii jest seria do obsługi oprogramowania, które się nazywa Slicer, czyli do przygotowania tak naprawdę wydruku. Bym chciał też tutaj trochę takich mitów gdzieś rozbić, o których tutaj wspominaliśmy wcześniej. Mówiliśmy tutaj o tym, żeby ta drukarka nie stała w jednym miejscu. Bardzo dużo mitów jest takich wśród nauczycieli czy wśród uczniów, że tej drukarki nie wolno przenosić, bo ona nam się rozkalibruje. No nie ma czegoś takiego jak przy przenoszeniu drukarka, która by się rozkalibrowała, bo mechanika kalibracji tego stołu wygląda w taki sposób, że jest on skręcony na śrubki. Teraz wyobraźmy sobie, jaką musielibyśmy użyć siłę odśrodkową, jak musielibyśmy się kręcić wokół, żeby te śrubki, z jaką prędkością, żeby te śrubki odkręcić w jakiś sposób. Nie? Tutaj to jest praktycznie niemożliwe. Ja też bardzo często, na którymś z webinariów, które prowadziłem, związanym z drukiem 3D, pokazywałem drukarkę, którą położyłem na boku, czyli nie leżała fizycznie tak jak normalnie drukuje się, tylko po prostu leżała na boku, cały czas się ten materiał drukował. To też jest jeden z mitów właśnie tego przenoszenia tej drukarki. Drugi mit, który jest, to jest to, że jest trudność jej obsługi. Trudność tak naprawdę może być w zaprojektowaniu swoich rzeczy. Jeżeli nie mieliśmy do czynienia z drukiem 3D, to odnoszę się do tych materiałów, o których mówiłem wcześniej. Zapraszam tam, dowiemy się tam wszystkiego. Natomiast jeżeli mamy na przykład do czynienia ze stroną internetową, jedną czy drugą, która jest olbrzymią biblioteką plików do wydruku, to wydruk na drukarce 3D to jest tak naprawdę wydrukowanie PDF-u. Bo dzisiaj, jeżeli mam drukarkę taką tradycyjną, atramentową czy laserową podłączoną, potrzebuję do niej sterowników. A jeżeli mam drukarkę 3D, potrzebuję oprogramowania, które się nazywa Slicer, w którym wczytuję ten model, wybieram model drukarki, który mam, klikam na tni, on sobie przygotuje już cały plik, zapisuje go na pendrive, wkładam do drukarki i za 4 godziny albo za 14 jest wydrukowane. To jest, nie ma trochę żadnej wielkiej filozofii, ale bardzo często właśnie inni nauczyciele tak się zastanawiają, kurde, kolejne narzędzie, tutaj te drony są, tutaj to jest, dron się ciężko obsługuje, tu mamy jeszcze jakiś internet, tu mamy jakieś takie rzeczy dziwne, które są związane z tymi rzeczami, ta drukarka w ogóle, ona drukuje w 3D, to musi być to trudna sprawa. Mhm. No właśnie nie jest.
No właśnie fajnie, że o tym mówisz, bo mam takie przekonanie, że często jak widzimy takie narzędzia, które są jakoś nam nieznane i nie myślę tylko o drukarkach 3D, ale w ogóle, to się wydaje, że to jest jakoś strasznie skomplikowana historia i tak w ogóle strach dotykać, czy to można przenieść, jak mówisz, czy nie można, czy to się nie zepsuje, czy ja czegoś nie zepsuję. A z tego, co mówisz, to też pomysłem jest takim, żeby się nie bać.
No to nie jest fizyka kwantowa ogólnie, nie? To nie ma nic skomplikowanego w tym. No, najważniejszy jest ten pierwszy krok, o którym wspominałem wcześniej. Można powiedzieć trochę o wyjściu ze strefy komfortu i tak dalej, ale ja bym chyba trochę podrzucił i tutaj podpytał też ciebie trochę, Marleno, za chwilę o to. Bardziej takie hasełko jest o zaangażowanie nauczycieli, bo ja mam takie wrażenie, że zresztą mnie uczniowie pchali do tego, żebym robił coś nowego. Mnie uczniowie pchali do tego swoją ciekawością i pytaniami, które są dookoła. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy przełamiemy taki strach i taką barierę tego, że ja też popełniam błędy, ja też nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Mhm. Często przychodzi do mnie uczeń, który z informatyki, nawet z mojego przedmiotu, którego uczę, jest dużo lepszy ode mnie, bo on jest tylko zafiksowany na tym jednym, a ja jestem zafiksowany na tym, żeby przygotować go do na przykład egzaminu zawodowego, który ma zdać. Ja muszę wypełnić podstawę programową. Ja w tej podstawie programowej, tym magicznym słowie, który każdy z nauczycieli musi gdzieś tam o tym pamiętać, zapominam o tym, że tą podstawę programową można w trochę inny sposób przeprowadzić. I też jest taki strach przed tym wstydem, nie? Strach jest przed tym, żebym dzisiaj na przykład zrobił coś i za chwilkę, żeby się dzieci czy moi uczniowie ze mnie nie śmiali. Mhm. Ale moim zdaniem, tak jak na przykład, weźmy sobie tablicę interaktywną, będzie prostym przykładem. Jeżeli raz zrobię nawet nieudolnie zajęcie na tablicy interaktywnej, ale dzieciaki zobaczą, że chcę i że się staram to zrobić, to one mi w tym pomogą po to, żeby ta lekcja była dla nich atrakcyjniejsza. Bo czytanie dzisiaj to też nie będzie w zgodzie z religią, to co powiem, ale dzisiaj uczenie się z takich książek tradycyjnych to jest dla nich jak oglądanie sknięcia farby, nie? Bo są przyzwyczajeni do interaktywnych rzeczy typu na przykład właśnie tablety, czy też no, wszelkiego rodzaju urządzenia cyfrowe, z którymi mają do czynienia. Czy na przykład platformy typu TikTok, które są 30-sekundowymi filmami, których zmienia się taka huśtawka nastrojów. Raz wojna na Ukrainie, potem śmieszny film, potem coś takiego smutnego, potem kotki. Znowu tak, kotki, nie? I tak dalej. Więc moje pytanie bardziej tutaj do ciebie będzie, Marleno, o to, jak myślisz, w jaki sposób jest taki, żeby zaangażować tych uczniów, albo może uczniów, żeby przełamać strach nauczycieli? Taki w tym, żeby nie bać się poprosić o pomoc uczniów, albo żeby w jakiś sposób tą pomoc wykorzystać.
No właśnie to jest bardzo trudne, bo nauczyciele dalej tak jakby no, są w takiej roli, prawda, osoby wszechwiedzącej. Tak się trochę pozycjonują jednak w większości. Trudno im przechodzić się w taką rolę mentora, coacha, facilitatora, prawda, projektów, tak, czyli mieć takiego opiekuna projektów, gdzie jednak to jest projekt uczniów, to jest ich know-how, a oni są tymi wspieraczami z różnych stron. Ale to oczywiście wynika z takiego szerszego kontekstu kultury, w której żyjemy, bo my żyjemy w kulturze sukcesu, tak? Wszystko musi być sukcesem i generalnie o sukcesach się mówi, porażki zakopuje się pod dywan. No, oczywiście jest tam pula porażek modnych zawsze, o których wszyscy mówią, że to jest taki mainstream gdzieś tam w mediach, ale ja myślę, że po prostu warto uświadamiać nauczycielom, że no, ta rola ich się zmieniła po prostu ze względu na to, w jaki sposób ich uczniowie postrzegają świat, w jaki sposób uczą się, i ja się w 100% zgadzam z tym, że papierowe podręczniki są passé, tak? One są jeszcze adekwatne dla małych dzieci, tak? Natomiast czym ten uczeń jest starszy, tym bardziej ten papierowy podręcznik nie jest mu kompletnie potrzebny. I tutaj nie boję się zlinczowania wydawców. Dzieci pracują z mediami, dzieci pracują trochę tak ad hoc teraz, mają bardzo krótkie czasy koncentracji, dlatego też ta praca nauczyciela no, musi być inna, tak? Ja nawet, słuchajcie, no pewnie też się Łukasz z tym zgodzi, ja nawet na uczelni nie jestem w stanie przeprowadzić 40-minutowego wykładu teraz, czy półgodzinnego, bo nawet dorośli ludzie, studenci nie są w stanie się tak długo skoncentrować, tak? To jest zawsze jakaś interakcja, tak, zawsze jakaś dyskusja, jakieś ćwiczenia, krótkie takie pigułki wiedzy 15-20-minutowe i kręcimy się wokół tego i działamy. Dlatego myślę, że trzeba pokazywać nauczycielom fajne projekty, żeby ich przekonać, pokazywać im otwarte lekcje. Wielu nauczycieli, czy też wielu różnych dostawców też sprzętu dzieli się na swoich stronach, na swoich blogach, czy w mediach społecznościowych takimi dobrymi praktykami. I czym więcej się tego zobaczy, tym tak naprawdę robimy się bardziej otwarci. Oczywiście jest ten próg, że ja muszę tego spróbować, tak? Bo dopóki nie spróbuję, to wiadomo, fajnie, super, tam Krysia, Marysia i Robert robią fajnie, ale dopiero kiedy ja tego spróbuję, to ja tego doznam, tak? Ja tego doświadczę, ja tego spróbuję i przekonam się tak naprawdę personalnie, więc też myślę, że tu jest duża praca dla dyrekcji szkoły, dla osób zarządzających placówkami, żeby tworzyć takie możliwości właśnie własnej próby projektowej i takiego wiesz, tworzenia własnych doświadczeń bardzo szybko, nie odwlekania tego, nie spychania gdzieś tam w czasie.
Bo to jest też temat, przepraszam, że ci wejdę słowo, to jest też temat, który u nas się pojawiał przy okazji wielu rozmów, tej obawy nauczycieli przed nowymi technologiami w ogóle, a też takim wyjściem z roli tej osoby, która jest wszechwiedząca i ona przelewa tą wiedzę i jest najmądrzejsza, właśnie w rolę mentora, albo też kogoś, kto nie wie często, albo i ma prawo nie wiedzieć, albo nie umieć, albo też uczyć się razem z uczniami, bo jak powiedzieliśmy na początku, że te projekty druku 3D rosną wraz z uczniami, to one też rosną z nauczycielem. Zaczynamy od prostszych rzeczy, a potem robimy coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej skomplikowane i jakby też zaczynamy od rzeczy, które są dużo, dużo, dużo prostsze.
A nie wydaje wam się to, co tutaj rozmawiamy, to ta część rozmowy nasza, która była kilka minut temu i teraz jest, że to jest takie trochę podobne do orkiestry, nie? Że nauczyciel powinien być takim dyrygentem w tej orkiestrze, która gdzieś sobie go będziemy testowali, nie? Tu sobie gdzieś pomacham pałeczką, tu mi dobrze zagrało, to sobie to wykorzystam, tu sprawdzę, tu ktoś fałszuje, może nie do końca, być może jestem w stanie go podciągnąć, żeby coś wyszło fajnego, a być może nie jestem w stanie tego podciągnąć, nie? I takie zrozumienie tego, że właśnie ta rola teraz takiego nowego edukatora, tak mi się wydaje, bo teraz mamy też do czynienia chociażby ze sztuczną inteligencją, gdzie możemy sobie wygenerować co tylko chcemy i tak naprawdę będziemy mieli tutaj od pomysłu na konstrukcję lekcji jakąkolwiek poprzez na przykład materiały, które będą substytutem pracy domowej, bo w pewnym momencie chyba trzeba będzie przestać tą pracę domową zadawać, bo nie będziemy w stanie sprawdzić czy zdiagnozować tego, czy uczeń zrobił to korzystając na przykład z portalu jakiegoś ze ściągami, czy zrobił to wykorzystując sztuczną inteligencję, po prostu wpisując odpowiedni prompt albo ucząc jej wcześniej swojego stylu pisania chociażby i wtedy gdzieś mamy trochę problem z tym, żeby to w jakiś sposób opanować, nie? A ten dyrygent w tej orkiestrze to jest taki ktoś, kto będzie rzeczywiście nadzorował projekt, nie? Ale to też mi się, bo wspominałaś o dyrektorze szkoły, o tym, że ten dyrektor też, który powinien trochę inaczej na to zwracać uwagę. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że dyrektor powinien mieć skończone studia menedżerskie. I dyrektor jako szkoły powinien być dyrektorem zarządzającym placówką, pozyskującym fundusze, dbającym o to, żeby współpracował z biznesem, a wicedyrektorzy byli od edukacji, od tego, żeby tę edukację kształcić, nie? Żeby w jakiś sposób pilnować, żeby wszystko szło zgodnie z planem. Natomiast on może być dyrektorem nie na jedną placówkę, bo no, mamy duże miasto, w którym w tej chwili jesteśmy na nagraniu, mam na myśli tutaj Warszawę. Tutaj znajdźmy sobie na przykład menadżera, który pójdzie do pracy do jednej szkoły, musimy mu bardzo dużo pieniędzy zapłacić, ale to jest tak jak na przykład są centra usług wspólnych, gdzie mamy księgowość wspólną w mieście dla wszystkich placówek albo dla części placówek i księgowa ma pod sobą na przykład, nie wiem, 10 placówek, to dyrektor równie dobrze może mieć pod sobą podobną liczbę szkół, być dobrze wynagrodzonym za to, ale mieć na przykład zakres obowiązków, nie taki zakres obowiązków edukacyjnych. Dzisiaj dyrektor zostaje po godzinach, dzisiaj odbiera matury, dzisiaj odbiera egzaminy, dzisiaj użera się z rodzicami, dzisiaj tworzy tutaj w jakiś sposób, panuje nad szkołą i nad remontami i nad tym, że dzisiaj nie ma papieru toaletowego, który się skończył, funduszy niestety też, bo się wypstrykaliśmy z tego wcześniej, nie? Więc tu chyba wypadałoby też gdzieś podnieść ten temat taki, który wydaje mi się, że jest dosyć ważnym tematem, bo zaczęliśmy od Steamu, ale to też jest taka koncepcja nadzoru nad tym, żeby to ładnie nam grało, ta muzyka, żeby w edukacji nie fałszowała.
Myślę, że w ogóle my często jak rozmawiamy o Steamie, to też dochodzimy do tego wątku takiej zmiany pozycji nauczyciela, a w ogóle zmiany myślenia, bo to jest na bardzo wielu poziomach. To, co powiedziałaś, Marlena, że książki one nie są takie atrakcyjne już dla uczniów, bo świat się zupełnie zmienił, nie? I że też edukacja nie może zamknąć oczu na to, że ten świat się bardzo szybko zmienia, że on jest zupełnie inny niż nawet, nie wiem, 10 lat temu, a nawet 5 lat temu przed pandemią. To w ogóle jest zupełnie, jesteśmy w zupełnie innym miejscu i trochę inaczej musimy uczyć i z innych narzędzi, inną metodologią i z innej pozycji. I podoba mi się, Łukasz, twoja metafora z dyrygentem i orkiestrą. I myślę sobie, że to nie jest łatwe dla nauczyciela, żeby być teraz dyrygentem, jak on całe życie był solistą, nie? I to na nim się opierało całe przedstawienie, a teraz nagle ma być kimś, kto tylko dyryguje. Ale trochę fajnie i płynnie przeszliśmy do wyzwań i to nastawienie, czy to jak w ogóle myślimy o edukacji, jest jednym z wyzwań. I myślę, czy jakieś inne jeszcze wyzwania w tym integrowaniu druku 3D z edukacją STEAM i wprowadzenia go do szkół, czy wy jakoś widzicie takie miejsca, na które powinniśmy jakoś uwagę zwrócić?
Wiesz, to jeszcze tak wracając do tego poprzedniego naszego pytania i tej naszej dyskusji, tego wątku, to chyba kwestia pokory też jest taka, żeby zrozumieć, że ja mam dużo pokory w sobie, jeżeli chodzi o moją osobę, to raz. Natomiast pokora też jest związana z moim przedmiotem, którego uczę, bo on się super dynamicznie zmienia. Informatyka dzisiaj, czy jakikolwiek dział tej informatyki jest tak zmieniającym się przedmiotem, że to nie jest, ja teraz znowu to, co powiem, może nie być takie w zgodzie z religią powiedziane, ale ja doskonale wiem, będąc nauczycielem, co będę robił za rok o tej samej porze, nie? Spotkamy się za rok 10 listopada, jeżeli to nie będzie wolny dzień, to mniej więcej będę wiedział plus minus 3 tematy, co będę robił. Ale w mojej perspektywie mojego zawodu i mojego przedmiotu zmienia się super dużo. Super dużo się zmieniło od momentu rozpoczęcia tego podcastu, bo powstało kilkadziesiąt wirusów, kilkaset aktualizacji oprogramowania różnego, a filmów na YouTubie nawet nie chcę zliczyć, ile powstało, nie? Więc tutaj mówimy o tym takim cyfrowym, zmieniającym się świecie, który bardzo dotyka nauczycieli informatyki i wydaje mi się, że oni tutaj gdzieś, moi koledzy i koleżanki po fachu, zdają sobie z tego sprawę. Ja sobie na przykład nie wyobrażam siebie pracującego w wieku, nie wiem, 65 lat w szkole i uczącego tego przedmiotu, bo ja nie będę na czasie. Ja już teraz nie jestem na czasie. Ja wystarczy, że się tylko i wyłącznie do innej dziedziny na sekundkę albo będę uczył innego przedmiotu i ja nie jestem w stanie tego super połączyć, żeby być super na czasie. Ja wiem, że tego nie wymaga podstawa programowa ode mnie, żebym był, bo ich muszę nauczyć podstaw, natomiast to jest coś takiego, co się super zmienia. Inne przedmioty, takie jak historia, fizyka czy matematyka, no tam się zupełnie nic nie zmienia w tych przedmiotach. Nie, oczywiście, kiedy zmieni się podręcznik albo podstawa programowa, jak najbardziej, więc tam chyba, może to pokora to też nie jest dobre słowo do tego, ale właśnie to taka zmiana tego podejścia, tego w jakiś sposób chęci współpracy z uczniami i zrozumienia tego, że czasami w technologii oni są lepsi od nas, bo będą lepsi od nas na wielu płaszczyznach. Mogą być nieogarnięci albo mogą być nieświadomi zagrożeń i bezpieczeństwa, natomiast na pewno będą w jakiś sposób takim dobrym pomocnikiem, takim, którego potrzebujemy, będąc nauczycielem historii czy matematyki. To chyba bym tutaj taką podsumował ten nasz poprzedni wątek. Mm-hmm.
Okej, okay, słuchajcie, powoli dobiegamy końca, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze wyszli ze szkoły na moment, bo super, mamy pomysły na zajęcia, robimy różne rzeczy, a myślę sobie, że jest też wiele miejsc i takich inicjatyw, które pomagają, nie wiem, promować i STEAM, i druk 3D, konkursów, wyzwań dla uczniów, czy takich, gdzie takich zadań, w których oni się mogą sprawdzić. Macie w głowie jakieś takie, nie wiem, konkursy, wyzwania zewnętrzne, do których szkoła może przystąpić po to, żeby też trochę się pochwalić, że idziemy do przodu.
Ja bym tutaj mógł z całego serca zaprosić do konkursu, w którym mam okazję być mentorem, do konkursu Droga do Przyszłości, który jest organizowany jako konkurs dla szkół ponadpodstawowych. Po pierwsze, mamy program Laboratoria Przyszłości i drukarki 3D, które są w szkołach podstawowych. I jeszcze ten program, nie wiadomo czy trafi, na razie nie trafił do szkół średnich, ale oni trochę tak są, te szkoły średnie w tym wypadku, traktowani trochę jak ubodzy krewni, bo no, niestety nie mogą doświadczyć tych wszystkich dóbr technologii, które są w szkołach podstawowych, a jeżeli uczeń trafił z 8 klasy dzisiaj do szkoły średniej, to również to przeoczył, bo prawdopodobnie ten sprzęt nie został gdzieś tam, powiedzmy, wypakowany. I to jest taka forma, konkurs ma taką formę zaproszenia i pokazania, że ten druk jest dostępny wszędzie, bo w ramach konkursu szkoły, które przejdą do etapu finałowego, czyli które się zakwalifikują w ogóle do konkursu, dostają drukarkę 3D na wypożyczenie na okres kilku miesięcy razem z zapasem filamentu, gdzie niekoniecznie muszą robić projekt związany z konkursem. Oczywiście muszą go robić jak najbardziej, ale tego filamentu jest tyle i tyle dostają materiałów dydaktycznych w postaci webinariów, konsultacji z nami jako ekspertami, że mogą się nauczyć bardzo dużo rzeczy i mogą drukować dla siebie, czy mogą spełniać tą ciekawość. A szkoła nie musi zastanawiać się, jak tutaj znaleźć 5-6 tysięcy złotych, żeby kupić drukarkę, żeby kupić filament, żeby jeszcze zamówić szkolenie rady pedagogicznej, bo to się dzieje samo. Też wspominałeś tutaj w pewnym momencie o tych uczniach, którzy się będą nauczyciela, który się uczy razem z uczniami jak najbardziej, ale w momencie, kiedy znajdziemy po raz pierwszy grupę uczniów, która będzie u nas, ona będzie się zmieniała. Odejdzie jeden, przyjdzie następny, ale za każdym razem będą przychodzili nowi i niekoniecznie ja jako nauczyciel będę już ich uczył, będą się uczyli nawzajem od siebie. Mhm. Ja się mogę też uczyć również od nich, bo też nie wiem, kto przyjdzie z jakimi umiejętnościami. Ten konkurs, o którym tutaj mówiłem wcześniej, też to jest taki jaskrawy przykład tego, jak wygląda kreatywność. Jak ja miałem okazję czytać prace konkursowe drużyn, które wybrały mnie jako mentora, to w 3/4 przypadków ja się musiałem w ogóle doszkolić albo dokształcić z tego, o czym oni mówią, jakie oni mają pomysły, co to jest w ogóle jakieś urządzenie, które gdzieś może być na orbicie wyniesione i które spowoduje, że prędkość obrotowa będzie zupełnie inna. Nie mam żadnego pojęcia, nie jestem fizykiem. Mhm. Należało sobie do tego w jakiś sposób podejść. Nie? Ta kreatywność w tej pierwszej edycji konkursu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania i organizatorów i moje, bo jedną z moich ulubionych prac to była taka praca szkoły z Zabrza, która wymyśliła sobie inspektora gadżeta. Dodatkową rękę, która może nam przytrzymać, może nam trzymać, nie wiem, kubek z kawą albo może być też sterowana i podnieść jakiś fragment rzeczy i przypina się ją do pasa, no po prostu coś rewelacyjnego. Mhm. Ale niestety nagroda jest jedna. Nagroda została przekazana drużynie, która wygrała, która zrobiła taką bioniczną rękę, która jest ręką po pierwsze fantastyczną, jeżeli chodzi o wykorzystanie umiejętności technicznych i inżynieryjnych, a po drugie sprawiającą, rozwiązującą problem ludzi, którzy nie mają tej kończyny, albo mają po prostu jej niedowład. I to jest coś fantastycznego, że te niektóre pomysły, które dzieciaki mają, są takimi pomysłami, które po pierwsze, no, my byśmy na to nie wpadli, a po drugie, one niekoniecznie są tylko pomysłami informatycznymi, bo założenie konkursu było na przykład takie, żebyśmy mówili tutaj o mieście przyszłości. No to miasto przyszłości, ktoś sobie może pomyśleć, co zrobię super budynek, będą tam, nie wiem, jakieś stacje dla dokowania dla latających samochodów. Nie, zupełnie nie. Mhm. Jakość tych budynków, wydruk tych budynków, nie wiem, zastosowanie jakiejś siatki ażurowej, która jest mega trudna w wydruku, spowodowała, że oglądamy tą na żywo te wszystkie projekty i mamy opad szczęki, to jest mało powiedziane. Po prostu wychodzimy, ja jako nauczyciel odlatuję stamtąd, wychodzę na skrzydłach, wiedząc o tym, że tacy uczniowie będą przyszłością naszego kraju tak naprawdę, bo to mogę tak chyba powiedzieć, nie? Tak z bardzo dużym przekonaniem. Mało pompatycznie. Prawda?
Prawda, tak. Ja miałam okazję być w jury tego konkursu i muszę przyznać, że no naprawdę, ja wyszłam wzruszona, tak jak zobaczyłam, wiesz, to co oni zrobili, to w jaki sposób oni prezentowali, w jaki sposób oni mówili o tych pracach. Także rzeczywiście to jest myślę, że bardzo fajne i pokazuje, jak wiele mamy takiej wartościowej młodzieży, tak, wśród uczniów. Wystarczy dać im w sumie proste narzędzie, jak drukarka 3D, tak, czy długopis 3D, zainspirować ich tematem. I dzieje się, tak? I dzieją się takie rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzieś tam zapisać w jakichś krokach, regulaminach. Oni po prostu tworzą coś, co nam nie przyszłoby do głowy i co rzeczywiście jest, no, mega twórcze, mega przyszłościowe, autorskie i pokazuje nam, jak ten przyszły świat może wyglądać, jeśli go trochę dobrze teraz podprojektujemy my jako środowisko edukacyjne, dając właśnie te różne ciekawe edukacyjne szanse.
Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. To była taka też w swojej formie, myślę, bardzo teamowa rozmowa, bo zaczęliśmy od czegoś, co jest fizyczne i namacalne, czyli od wydruków 3D, które mi się kojarzą z plastikiem i czymś raczej twardym, a skończyliśmy na ciekawości, na kreatywności, czy rzeczach bardzo takich górnolotnych i ulotnych. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Powrzucamy pod podcast te linki do tych miejsc, o których mówiłeś, i do tych programów, o których mówiłeś, i materiałów, żeby ktoś nas dzisiaj posłuchał, żeby sobie mógł sięgnąć też i być może zacząć swoją przygodę z drukiem 3D.
Jak najbardziej. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za przesympatyczną rozmowę.
Dziękuję bardzo.